7.41, a przy telefonie jest już pan doktor Zbigniew Hałat, który w latach 90. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia i był głównym inspektorem sanitarnym, ale także przypomnijmy, że pan w Afryce zajmował się zwalczaniem ciężkich chorób występujących masowo epidemii, a i był pan w latach 80. konsultantem do spraw epidemiologii rządu w Kenii. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam, dzień dobry.
Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w środę pandemię nowego koronawirusa. Jak pan przygląda się w ogóle jako epidemiolog na to, co się dzieje w Polsce, co się dzieje na świecie i na całą sprawę, jak pan patrzy?
No, przyglądam się z zainteresowaniem oczywiście, jak z nas. Natomiast są doniesienia dużo ważniejsze niż to, co urzędnicy WHO stwierdzili finalnie, mianowicie takie, że wirus utrzymuje się w aerozolu do 3 godzin w powietrzu, że się utrzymuje również na powierzchniach stałych, to jest na przykład na miedzi do 4 godzin, na kartonie do doby, a potem na stali nierdzewnej i na plastiku do 48 godzin, 72 godzin nawet. To są najnowsze doniesienia z Agencji Rządu Amerykańskiego Medycznych. W związku z powyższym trzeba je traktować bardzo poważnie i przystąpić do stosownej sanityzacji, dezynfekcji i unikania takich miejsc, które nam niosą nieszczęście. Do nich niewątpliwie należy na przykład powietrze w samolotach. Wprawdzie wiele linii ma filtr HEPA, który usuwa prawie wszystko z powietrza, no ale niekoniecznie tak musi być, zwłaszcza kiedy ten samolot stoi na lotnisku. W związku z tym z powyższym wszelkie loty stanowczo są odradzane przez odpowiedzialnych epidemiologów. Podobnie jest też z sytuacją związaną z lecznictwem. My mamy do czynienia z ewidentnie ukierunkowanym na starszą populację śmiercionośnym wirusem. Ta krzywa, która towarzyszy grypie, że chorują najmłodsi i najstarsi, czyli taka U, jest pozbawiona jednego ramienia. Chorują najstarsi. Obciążenie wiekiem powyżej 60 roku życia jest poważne. Jeszcze dochodzą inne współtowarzyszące choroby, a to należą do nich choroba serca, nadciśnienie. Połowa chińskich przypadków miała nadciśnienie. Dalej przewlekła choroba układu oddechowego, a więc POHP i astma. To POHP również tłumaczy przyczynę, dla której głównie ofiarami, w przeważającej większości ofiarami są mężczyźni, bo ci właśnie w wyniku palenia papierosów zapadają na te ciężkie schorzenia płuc, cukrzyca i wreszcie mamy sytuacje takie, które są objawami alarmowymi, na które powinni wszyscy starsi ludzie zwrócić uwagę. Do nich należą trudności z oddychaniem, krótki oddech, utrzymujący się ból lub ucisk w klatce piersiowej. Nowe splątanie to jest ta część diagnostyki, która jest odległa od świadomości wielu rodaków. No, zdajmy sobie sprawę, że człowiek niedołężny, splątany w ogóle z demencją tak zwaną, nagle dostaje nasilenia tych objawów, albo w ogóle ich nie miał, a nagle ich dostaje. Nie może wstać z łóżka. I to jest też jeden z kluczowych objawów pogorszenia alarmowych. I też zasinienie warg i twarzy, to jest oczywiste dla każdego, jest to stan alarmowy.
Panie
a więc mamy sytuację taką, w której informowanie społeczeństwa o tych zjawiskach jest, wydaje mi się, niezbędne, ale też powinno być dostosowane do aktualnego stanu wiedzy medycznej. Ten aktualny stan wiedzy medycznej się rozwija, więc wymaga starannego ze zrozumieniem czytania artykułów w prasie naukowej.
Jak pan patrzy na działania polskiego rządu w tej sprawie i na przykład na działania rządu w Stanach Zjednoczonych?
Ja muszę powiedzieć, że tutaj nasz rząd się charakteryzuje taką gotowością do podejmowania wielu bardzo ryzykownych działań pokazujących aktywność rządu. Zdecydowanie jest ukierunkowany na zlokalizowanie ognisk, na niedopuszczenie do szerzenia się epidemii w Polsce. W odróżnieniu od wielu rządów, na przykład rząd niemiecki jest oskarżany o to, że ten pierwszy przypadek, który zaistniał na świecie poza rodziną, czyli ten z Bawarii przypadek, rozniósł na północne Włochy i potem dalej zarazę na kontynencie europejskim. Nasz rząd prawdopodobnie, nie chcąc iść tym śladem, postępuje no, stanowczo odważnie. Jeśli chodzi o porównanie z rządem amerykańskim, to jest niestety problem, ponieważ pan prezydent Trump nie do końca kieruje się wskazaniami ośrodków zwalczania chorób, tych sławnych CDC Atlanta, Georgia, i napotyka wobec tego nas dość sporą krytykę. Mam nadzieję, że potrafi się z tego wykaraskać z uwagi na to, że tego rodzaju podbramkowe sytuacje polityczne mogą zadecydować o wyborach. Ja tu chcę powiedzieć, że też i CDC nie pokazało się z najlepszej strony, bowiem były duże, bardzo problemy z testami, które CDC wprowadziło w Stanach Zjednoczonych. Same te testy obecnie zostały, że tak powiem, objaśnione, jeśli chodzi o przyczynę ich zawodności, ale też są zamienione nowymi. Tutaj chcę powiedzieć, że jest nowy test od 13 marca wprowadzany, zatwierdzony przez FDA, który da wynik w tym samym dniu, od 12 do 18 godzin, więc jest się z czego cieszyć. Testy serologiczne, które pokazują przebyte zakażenie, nie mają większego znaczenia w sytuacji ostrej, ale oczywiście pokazują rozwój epidemii. Testy, które są wykonywane ad hoc u osób bezobjawowych, są bezsensowne. I tutaj to jest przytyk oczywiście do wiadomego polityka polskiego, że takie pójście sobie na dowolne miejsce i zbadanie to jest kompletny absurd, bo nie ma żadnych przesłanek wtedy, żeby ten test był dodatni. Ale jednak mam, myśląc o całości obrazu epidemicznego, też nie można się zachwycać tym, że, co słyszałem też w polskiej telewizji, nawet napisałem tweeta na ten temat, że polski rząd za pieniądze podatnika nie powinien szerzyć fałszywych informacji. Ktoś się cieszył, że jest 80% przypadków bezobjawowych. No to jest źle, że jest 80% bezobjawowych, bo nie możemy ustalić źródła zakażenia. W związku z powyższym te ruchy rządu naszego, które powstrzymuje młodzież od chodzenia do szkoły, żeby tam właśnie w tym powietrzu z tym z aerozolu niewietrzonej klasy nie zarażała się i nie przenosiła do domów na dziadków, jest jak najbardziej słuszne.
Panie doktorze, a jeszcze jeżeli spojrzymy na polskie szpitale, na polski stan, no tak, na stan polskiej służby zdrowia, to jak pan ocenia?
No to jest wrzesień 39, muszę powiedzieć. Zaniedbania w dziesięcioleci powodują, no właściwie zaniedbania historycznie w XIX wieku, możemy powiedzieć, bo ma takie budynki w wielu miastach historycznych, są aktywnie działające kliniki, na przykład klinika położnicza bez windy, no to jest też takie w jednym mieście miejsce. I chcę tutaj dodać, że jak zwykle w stanie takim nagłym ujawniają się wszelkie wady. Wadą naszego systemu jest również i to, że doprowadziliśmy do tego rodzaju opieki zdrowotnej, gdzie świadczenia udzielają ludzie starzy. Ludzie starzy, nieraz 60, 70 lat, to jest ten młodszy kolega w przychodni, czy nawet na oddziale szpitalnym. A 80 lat, a powyżej 60, jak mówię, to są osoby narażone najbardziej na skutki tej epidemii. W związku z tym zdajemy sobie sprawę, że jeżeli wirus dotknie nasz naród, to przede wszystkim wygarnie nam starych lekarzy. I w związku z powyższym przygotowanie się do tego wymagałoby, moim zdaniem, kształcenia w szerszym zawsze paramedyków, no ludzi, którzy potrafią zastąpić w tym nagłym stanie osoby zabrane przez, no niestety, śmierć związaną z tą epidemią, które kolejne objawy odkrywamy, objawy epidemii. Na przykład sprawa związana z zapotrzebowaniem na respiratory. Pani Merkel stwierdziła, no specjalistka od tych spraw stanów nagłych, przecież wiemy, stwierdziła, że od 60 do 70% Niemców ulegnie zakażeniu. No skoro tak, no to co szósty będzie wymagał tlenu, a co dwudziesty będzie wymagał respiratora. I w związku z tym na same Niemcy, w najniższym oszacowaniu, potrzeba 2,5 miliona ludzi do poddania wspomaganemu oddychaniu. I w naszym układzie no to jest dość trudne. Zaspokojenie wszystkich potrzeb, nawet na rękawiczki, gdzie są oddziały.
No właśnie takie informacje dzisiaj między innymi opublikowała Rzeczpospolita, że masek może starczyć się jedynie na 2 tygodnie i że te środki ochrony osobiste dla personelu medycznego raczej nie będą wystarczające. Ale to będziemy, mam nadzieję, że uda nam się jeszcze z panem doktorem porozmawiać. Bardzo dziękuję. Dzisiaj pan doktor Zbigniew Hałat, były główny inspektor sanitarny, był gościem Poranka Wnet, a my za kilka chwil spóźnione niestety kroniki paryskie. Dziękuję bardzo jeszcze raz. 7:51. I my teraz mamy już kroniki paryskie i przy telefonie jest pan redaktor Piotr Wit. Witamy i przepraszamy za opóźnienie.
Dzień dobry, witam państwa, witam panią. No tak, to czegoś mi się najbardziej obawia i nastąpiło. Koronawirus jest w Paryżu, do najgęściej zaludnionego miasta świata, dotarł w poniedziałek. Rząd nie zawiesił działalności mimo choroby niektórych ministrów i deputowanych. Wczoraj Rada Ministrów odbyła się jak w każdą środę. Dzisiaj sztab kryzysowy ma obradować od rana w Pałacu Elizejskim. Paryż jest słusznie nazywany miastem 500 wsi. Wieś to taki obszar, w którego granicach porusza się pieszo. Nasza wieś, skupiona wokół kościoła świętego Jana Chrzciciela z Grenelle i parku Saint-Lambert, została zaatakowana przez epidemię jako pierwsza w Paryżu. We wtorek z powodu wirusa zamknięto klasę szkoły podstawowej przy ulicy Blomet o 200 metrów od nas. Przy ulicy Blomet mieści się klinika, dokąd w razie potrzeby chodzimy do rentgena albo na konsultacje u specjalistów. Nieco dalej laboratorium analiz lekarskich, a już całkiem blisko wymienionej szkoły ma swój gabinet nasz lekarz domowy. Nasza wieś jest jedną z wielu wsi 15. 15 dzielnica to największa dzielnica Paryża. Sama stanowi jedno z największych miast Francji. Mieszka tutaj ponad ćwierć miliona mieszkańców. Jednym końcem dzielnica dotyka wieży Eiffla, drugim opiera się o Port de Versailles. To są tereny wystawowe salonów paryskich, krajowych i międzynarodowych. Z tym polem wystaw sąsiadują wielohektarowe tereny Ministerstwa Wojny. Od szesnastki dzieli naszą dzielnicę Sekwana, nad której brzegiem po naszej stronie zbudowano wyspę wieżowców mieszkalnych, to jest tak zwany Front de Seine, czoło Sekwany, i silnie uczęszczane centrum handlowe Beaugrenelle. Po przeciwległej stronie dzielnicy znajduje się Gare Montparnasse. Największy dworzec podmiejski świata pod względem ilości pociągów i w jego pobliżu międzynarodowy kampus uniwersytecki Cité Universitaire. Tam mieszkają w narodowych pawilonach studenci z 35 krajów świata. Na północnym krańcu 15 stoją gmachy światowej siedziby UNESCO. Tramwaj jeżdżący południową granicą dzielnicy łączy Paryż z biednymi przedmieściami Montreux i Bagnolet od strony wschodniej i z eleganckimi od zachodu, Meudon, Saint-Cloud, Suresnes, Rueil-Malmaison, a po drodze tramwaj mija paryskie Chinatown, trzynastkę, ludną dzielnicę chińską i kończy swój bieg na Défense, obszarze fantastycznie przeludnionym ze względu na największe w Europie skupisko wieżowców biurowych. Tę mapę dzielnicy, którą odtwarzam z pamięci, władze sanitarne miasta i kraju mają stale przed oczami. Jak państwo widzą, koronawirus w 15 dzielnicy Paryża to brzmi groźnie. Wprowadzenie postulatu, aby unikać zbliżania się do przechodnia na mniej jak metr, jest tutaj niewykonalne. Zagęszczenie ludności wynosi w naszej dzielnicy 27 tysięcy osób na kilometr kwadratowy. Dla porównania Szanghaj ma 23 tysiące, podobnie jak Bombaj, Tokio niecałe 9 tysięcy. Epidemia rozwija się równolegle z wyborczą kampanią samorządową. Pierwsza tura wyborów na prezydenta miasta w najbliższą niedzielę. We wtorek wieczorem odbyła się wielka debata telewizyjna z udziałem głównych kandydatów. Ci główni kandydaci to są mer ustępujący, czyli Anna Hidalgo, następnie Rashida Dati, obecny mer siódmej dzielnicy Paryża po wycofaniu Benjamina Griveaux z powodu pornograficznych wideo na jego miejscu Agnès Buzyn. Realne szanse na objęcie fotela prezydenckiego mają tylko dwie osoby, dwie kobiety. To znaczy obecna mer Hidalgo i Rashida Dati, czyli socjalistyczny mer, mer przeciwnie, prawicowy z ugrupowania tego, z którego wyszedł François Fillon, czyli republikanów. Rashida Dati. Anna Hidalgo zebrała głosy Zielonych i szermuje swoim wkładem w ekologię Paryża. Tę ekologię, którą ona wykonuje przy pomocy środków, które sparaliżowały Paryż. Mówi o tym, że chce zamienić Paryż w miasto rowerzystów, no ale na razie to się wyraża w nieustających korkach paryskich. No a poza tym Paryż, jak mówiłem Państwu już wielokrotnie, to jest chyba jedyna stolica w Europie, która w lecie ma autobusy nieklimatyzowane, a tutaj temperatura w lecie dochodzi do 40 stopni i je przekracza. Ja osobiście chciałbym, żeby to była Rachida Dati z różnych powodów, ale przede wszystkim dlatego, że ona jako mer siódmej dzielnicy i rządząca na podległym jej polu marsowym od lat walczy o zniesienie idiotycznego muru szklanego postawionego przez rodzinę Hallerów. To się nazywa mur w sprawie pokoju. To są wielkie szklane ściany, na których, tak jak starsi państwo pamiętają z czasów PRL-u, wypisane są pokój, P, freedom, o takie właśnie hasła, i to między wieżą Eiffla i szkołą wojskową. Ale ta epidemia postawiła w jaskrawym świetle kilka problemów politycznych. Pod rządami mera socjalisty Delanoë i jego obecnego następcy, czyli pani Hidalgo, zlikwidowano w naszej dzielnicy, tej największej dzielnicy Paryża, 4 duże szpitale pawilonowe. Wyborców mamiono świecidełkami postępu, że niby zamiast nich powstaje jedno kolosalne i ultranowoczesne centrum Pompidou. Od ponad 100 lat lekarze doświadczeni przez wielkie epidemie XIX wieku twierdzili, że szpital pawilonowy jest jedynym rozsądnym modelem, gdyż rozmieszczenie oddziałów w osobnych budynkach chroni przed zakażeniem wewnętrznym. To, co nawet w zwyczajnych czasach dobrze służyło zdrowiu pacjentów, w epoce epidemii staje się wręcz nieodzowne. Ale od kiedy ceny mieszkań w stolicy wzrosły niebotycznie, chciwość przemogła. Merowie uznali szpital pawilonowy za model przestarzały, tereny po zlikwidowanych szpitalach sprzedano, dla inwestorów budowlanych pozyskane parcele okazały się złotym interesem. Mieszkania na terenie dawnego szpitala Lenek przy ulicy Sèvres, proponowane w pierwszej chwili po 20 tysięcy euro za metr, wkrótce sprzedano po 30 tysięcy za metr kwadratowy. Dla Pompidou dotychczasowa nazwa szpitala nie wystarczała. Był tak ultranowoczesny, że nazwano go Centrum Pompidou. Nawiasem mówiąc, sytuacja we Francji zaszła już tak daleko, że Larousse powinien wydać słownik nowomowy. W nowomowie nie mówi się już kasa, ale przestrzeń biletowa, nie agencja zatrudnienia, ale biegun bezrobocia. Jest także biegun nauki, biegun kultury itd., itd. Tymczasem w pierwszym tygodniu po inauguracji w ultranowoczesnym Centrum Pompidou zmarło 100 osób zarażonych zarazkiem legionelozy rozniesionym po salach szpitalnych, przepraszam, po biegunach, przez centralne przewody klimatyzacyjne. Skandalu nie było. Gdyby chodziło o szpital z oddziałami, no to co innego, ale w centrum z biegunami, mówiono u nas niegdyś bójda na biegunach, o Pompidou należy mówić centrum na biegunach. Sytuacja w szpitalnictwie pozostawia do życzenia, o czym świadczą nieprzerwane strajki służby zdrowia od ponad roku. Wczoraj wezwano na pomoc wszystkich nieczynnych już pracowników, lekarzy, pielęgniarki. Kanara Szenę w swoim wczorajszym wydaniu zamieścił rysunek przedstawiający prezydenta Macrona, jak budzi się rano zlany potem i mówi do żony, no śnił mi się żółte maski, które obsiadły tereny szos. I trudno na razie przewidzieć, jak ten szpital przysłuży się ludności. To ultranowoczesne Centrum Pompidou i równie nowocześnie, to znaczy, że ze szkła rozbudowany szpital dziecięcy Necker na skraju naszej dzielnicy. Odwiedzając ten szpital przez wczoraj, prezydent Macron powiedział: znajdujemy się dopiero na progu wielkiej epidemii.
Bardzo dziękuję. Prosto z Paryża pan redaktor Piotr Witt. Godzina 8:04, my za kilka chwil, troszkę spóźniony przegląd prasy.